Jeżeli myślisz, że już osiągnąłeś plateau, jeżeli chodzi o swój wysiłek w danym ćwiczeniu, to jesteś w bardzo dużym błędzie, bo zawsze twój organizm ma jeszcze 40-50% rezerwy. I właśnie ta motywacja, ta mowa wewnętrzna i te hasła klucze mają spowodować, żeby jeszcze przynajmniej zaczerpnąć te 5-10% jeszcze z tych 40-50%, które jest dostępne dla każdego.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Lead Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Moim gościem jest Grzegorz Lichwa, który opowie o swojej współpracy z najlepszymi zawodnikami w Polsce i o narzędziach, które z nimi stosuje, by wydobyć z nich maksymalny potencjał. Grzegorz jest trenerem CrossFit Endurance, Aerobic Capacity, Chrisa Hinshaw'a i jego nietuzinkowe podejście do sportu sprawiło, że na bazie swoich wieloletnich doświadczeń, obserwacji, literatury dotyczącej fizjologii wysiłku i treningu stworzył autorską metodę treningową Indoor Endurance, z której korzystają oprócz zawodników CrossFit także biegacze, ultramaratończycy, pływacy oraz zawodnicy sportów walki. Czas wolny spędza przede wszystkim na administrowaniu najpopularniejszym portalem CrossFit w Polsce strefaot.pl, a także prowadzi dział CrossFit w treningu kulturystycznym w magazynie KIF. Poza aspektami trenerskimi, Grzegorz jest po prostu świetnym gościem, który łamie granice i konsekwentnie realizuje każdy cel, który sobie stawia. Cześć Grzegorz.
Cześć, witam Cię.
Grzegorz, zaprosiłem Cię do tego epizodu, bo pomimo tego, że bardzo dobrze się znamy osobiście, to Twoja myśl trenerska w prowadzeniu zawodników oparta jest na takim bardzo holistycznym podejściu, przyznasz. I w tym podcaście chciałbym porozmawiać z Tobą właśnie o mistrzowskiej mentalności zawodników i tymi wszystkimi aspektami okołotreningowymi, które są również bardzo i dla mnie ważne, i dla tych zawodników. Ale chciałbym też porozmawiać o tej drugiej stronie, o tej strony trenerskiej, żebyś mógł się wypowiedzieć, jak Twoim zdaniem powinno wyglądać przygotowanie zawodnika w najlepszym wymiarze, właśnie po to, by osiągać te najwyższe sukcesy sportowe i tak, żeby również każdy słuchając tej rozmowy mógł wynieść takie konkretne narzędzia, które pozwolą mu się szybciej regenerować, dbać o rozwój mentalny, a także o taki fizyczny aspekt, który jest oczywiście podstawą wszystkich wyników sportowych. A więc Grzegorz, na początek chciałbym się Ciebie zapytać, czy uważasz, że trening mentalny jest potrzebny sportowcom w samym procesie i w bezpośredniej rywalizacji?
To jest chyba oczywiste, to jest niezbędny element. Myślę, że jest dość zaniedbywany w Polsce, natomiast na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, trening mentalny odgrywa bardzo dużą rolę w przygotowaniu zawodników. Myślę, że jest konieczny w procesie treningowym, dlatego z niego korzystam. Korzystam z niektórych tylko elementów. Nie mam wykształcenia, które predysponowałoby mnie do prowadzenia pełnego treningu mentalnego. Korzystam tylko z pewnych fragmentów, które łatwo jest zaadaptować do procesu treningowego i szybciej zawodnicy mogą skorzystać z tych elementów. Bo trening mentalny, tak jak powiedzmy trening fizyczny, wymaga też bardzo długiego procesu. Musisz być w pewien sposób wyspecjalizowany w tym, co robisz i w tym, jak przekazujesz tą wiedzę, jak się komunikujesz z tymi zawodnikami. Zresztą to widać po tym, jak zawodnicy na Zachodzie przygotowują się do zawodów. Oni korzystają z porad specjalistów. Rzadko jest tak, że trener, powiedzmy, od przygotowania fizycznego jest też trenerem mentalnym. On może być coachem. On może cię w pewien sposób ukierunkować. Natomiast myślę, że ta szeroka gama instrumentów, która jest wykorzystywana w treningu mentalnym, no to już jest działka specjalistów.
Dokładnie. I warto też dodać, że trening mentalny jest takim uzupełnieniem treningu fizycznego, bo cała moc twojego umysłu bazująca na takim emitowaniu energii, o czym dokładnie mówi też fizyka kwantowa, o której też rozmawialiśmy ostatnio na kolacji podczas Medieval Games, nie ma efektu w przypadku braku działania. Tak? W sporcie tym działaniem jest trening, a w przypadku najlepszych to jest morderczy trening, więc dzięki samemu treningowi mentalnemu nie staniesz się mistrzem, tylko musi tutaj zadziałać taka perfekcyjna synergia. Więc zastanawiam się też, Grzegorz, w jaki sposób ty mentalnie pracujesz ze swoimi zawodnikami, bo nie jesteś z zawodu, tak jak powiedziałeś przed chwilą, trenerem psychologiem, jesteś w 100% trenerem, który układa takie całkowite programowanie treningowe pod różne sporty i warto wspomnieć, że nie tylko sporty wytrzymałościowe i crossfit, ale holistycznie podchodzisz do prowadzenia swoich zawodników i tak jak mówisz, bazujesz również na treningu mentalnym i chciałbym z ciebie zapytać, w jaki sposób mentalnie ty pracujesz ze swoimi zawodnikami.
W tym prowadzeniu zawodników nie tylko dla mnie ten aspekt fizyczny i cechy motoryczne są ważne, ale bardzo ważny jest aspekt mentalny, właśnie ta siła umysłu. I tak jak wcześniej wspomniałem, ja korzystam z bardzo prostych narzędzi, które łatwo zaadoptują zawodnicy. Na przykład wizualizacja. Uważam, że trening wyobrażeniowy może działać na wielu obszarach, tak jak na przykład kontrolowanie pobudzenia i napięcia przed startem, koncentracja, radzenie sobie z lękiem startowym. No i bardzo ważne, i od tego zaczynam zawsze trening wyobrażeniowy, nauczenie i kontrolowanie schematów ruchowych. Załóżmy, zawodnik ma problemy z bar muscle upem. Ja przygotowuję mu określone...
Ty też pamiętaj, Grzegorz, że nie jesteśmy tylko podcastem crossfitowym, więc...
Dobrze, okej, jasne. Tylko, że łatwiej mi jest odnieść, powiedzmy, to narzędzie, z którego teraz korzystam do crossfitu, bo ja z niego na bieżąco korzystam.
Okej, czyli dla osób, które nie interesują się crossfitem, bar muscle up, czyli wspieranie na drążku ciągiem. Możemy to przetłumaczyć, jakkolwiek to po polsku nie brzmi dobrze. To właśnie tak wygląda to ćwiczenie.
To może weźmy dowolny ruch, powiedzmy przysiad. No każdy jest w stanie sobie wyobrazić przysiad. Bar muscle up jest znacznie wymagającym ruchem technicznym, ale trzymajmy się już przysiadu. Załóżmy, że wiem, że zawodnik ma problemy z wykonaniem technicznym tego ruchu. Ja mu przygotowuję zestaw kilku filmów, które są albo progresjami do tego ćwiczenia, albo już ruchem końcowym wykonanym przez specjalistę. W tym wypadku powiedzmy byłby to gimnastyk. I on przed wykonaniem czy ćwiczenia progresyjnego, czy samego przysiadu ogląda, jak ten ruch jest wykonany przez specjalistę, zamyka oczy, stara się wejść w rolę tego zawodnika, stara się sobie wyobrazić, jak wykonuje ten ruch i podchodzi do ćwiczenia. Jest jakaś odpowiednia przerwa między jednym i drugim ćwiczeniem i ponownie wykonuje ten sam schemat. I tak odnoszę się praktycznie w treningu do wielu ruchów gimnastycznych, które są dość wymagające i wiem, że ten zawodnik ma z tym problem.
Okej, i co jeszcze oprócz wizualizacji stosujesz?
Mowa wewnętrzna i motywacja to też jest niezmiernie ważne, bo zauważyłem, że wielu zawodników ma tendencję do zbyt dużego przeceniania swoich osiągnięć na treningu. Zakłada, że osiągnął swój maksymalny pułap w danym dniu i już nie jest w stanie więcej wykonać dodatkowych ćwiczeń, bądź nie jest w stanie poprawić danego wyniku lub lepiej coś zrobić. I w tym momencie ja stosuję takie hasła klucze. Na przykład jednym z takich haseł jest Fraser, Matt Fraser. To jest ikona w crossficie, to jest sportowiec niezmiernie zdeterminowany i zorientowany na cel bycia najlepszym zawodnikiem. I to słowo ma spowodować wypowiedzenie tego słowa, czy pomyślenie sobie i naszej wypowiedzenie i wyobrażenie sobie Matta Frasera, czy Matt Fraser w danym momencie odpuściłby dane powtórzenie, czy byłby zadowolony z tego treningu, który wykonał w danym dniu i tak dalej, i tak dalej.
W jakimś stopniu o porównywaniu się do innych zawodników?
Tak, można nawet to nazwać porównanie, ale bardziej odniesienie się do sposobu osiągania celów wyznaczonych przez tych zawodników i w sposobie podchodzenia do wymagających treningów. Ja się wywodzę z dyscyplin wytrzymałościowych, wydolnościowych i uważam, że właśnie w tej przestrzeni możemy spotkać ludzi, którzy przekraczają wszelkie granice, nie tylko fizyczne, ale również i mentalne. I jest jeden z takich bardzo, i to jest jedna z bardzo ciekawych postaci w świecie endurance, David Goggins. To jest bardzo ciekawa historia człowieka, który był otyły, miał bardzo duże problemy emocjonalne ze sobą i nie będę wchodził w szczegóły, ale po kilku takich drastycznych przejściach i punktach zwrotnych w jego życiu, on w tej chwili jest ikoną sportów wytrzymałościowych. I on twierdzi, że jeżeli myślisz, że już osiągnąłeś plateau, jeżeli chodzi o swój wysiłek w danym ćwiczeniu, to jesteś w bardzo dużym błędzie, bo zawsze twój organizm ma jeszcze 40-50% rezerwy. I właśnie ta motywacja, ta mowa wewnętrzna i te hasła klucze mają spowodować, żeby jeszcze przynajmniej zaczerpnąć te 5-10% jeszcze z tych 40-50%, które jest dostępne dla każdego. To nie dotyczy tylko osób wytrenowanych, to dotyczy każdego z nas i tą wytrzymałość, to endurance nie odnoszę też do jakichś czynności fizycznych, ale również do naszego życia codziennego.
Czyli mówisz o tej czarnej strefie półświadomości, o której też mówił ostatnio Marcin Szyba, gdzie może wejść jedynie 30% osób, gdzie mogą tak daleko wyjść z takiej swojej strefy komfortu w treningu, w której przełamują swoje granice i robią jeszcze jedno powtórzenie i kolejne, zrobią jeszcze dwa i właśnie w ten sposób. Granice, gdzie przemują swoje
tak,
bariery.
To cechuje najlepszych, ale każdy może wyjść do tej strefy, tego mroku, jak to się, nie wiem, potocznie nazywa też w świecie wytrzymałościowym. To To jest dostępne dla każdego.
Powiedz, Grzegorz, nawiązując do samego treningu mentalnego, jak doskonale wiesz, zaczyna się on od prawidłowego sformułowania celów związanych z karierą i dalszym rozwojem sportowca. Dużo osób, które się do ciebie zgłaszają, też na pewno jedno z pytań, które im zadajesz, jak powiedziałeś mi ostatnio w rozmowie, jest właśnie cel, który mają na najbliższy rok, czy na swoją karierę. I zastanawiam się, w jaki sposób ustalacie sobie cele. Czy cele twoich zawodników muszą być wspólne z twoimi, czy robią to samoistnie?
Staram się ich cele weryfikować do ich możliwości w danym momencie. Oceniamy siły na zamiary. Wysyłając formularz do zawodnika, pierwszym moim pytaniem, jaki jest twój cel sportowy? Co chcesz osiągnąć we współpracy ze mną? I wielu zawodników rozpędza się ze swoimi celami i muszę przyznać, że 30% odpowiedzi to jest bycie najlepszym crossfitterem w Polsce, bądź dostanie się na regionalsem. Kiedy po analizie wyników testów, które im wysyłam, no nic nie wskazuje, że w najbliższym roku bądź dwóch są w stanie w ogóle zbliżyć się do tego poziomu, a co dopiero osiągnąć ten cel, który sobie założyli. W odpowiedzi staram się zasugerować, żeby zweryfikowali swój cel i skupili się na przykład na takim celu bardzo realnym i możliwym w osiągnięciu. Czyli na przykład, okej, stary, to może zapomnijmy o regionalsach, a skupmy się na tym, żebyś miał lepszy wynik w martwym ciągu, załóżmy. Albo żebyś poprawił jakieś elementy gimnastyczne. I muszę przyznać, że przekonałem chyba wszystkich i wszyscy zmienili zapatrywanie na taki cel długoterminowy i zaczęli pracować nad celami krótkoterminowymi. I w zasadzie ja też to robię z najlepszymi zawodnikami, z którymi współpracuję. Jasne, nie wykluczam nigdy, żeby postawić sobie jakiś cel taki naprawdę bardzo wysoki. U wielu jest to albo Regionals, albo CrossFit Games. Ale to jest gdzieś tłem. Ten duży cel jest tłem. On jest za nami, ale nam przyświecają te mniejsze cele. I te mniejsze cele są dokładnie takie same jak u tych osób, które pisały do mnie w mailach, że są być najlepszymi crossfitterami w Polsce bądź dostać się na regionalsy. My ciągle pracujemy i udoskonalamy stawanie się kompletnym zawodnikiem.
Czyli jakby skupiasz się na samym procesie, też to, o czym mówi Bergeron. A powiedz, dlaczego tak dużo zawodników stawia sobie właśnie cele, żeby coś wygrać? Czyli opiera swój sukces na rzeczach niezależnych od nich, nad którymi nie mają całkowicie kontroli.
Zawodnicy wszyscy są w takim worku rywalizacji. I chyba jest to naturalne, że chcemy być najlepsi i osiągnąć najlepsze wyniki. Problem jest jeden, że ci zawodnicy zapominają o tym, że jest bardzo wiele czynników okołotreningowych czy czynników, na które nie mają wpływ i te czynniki bardzo często determinują nasz sukces. I w momencie, kiedy pojawiają się te czynniki z zewnątrz, do tego mamy tak wygórowany cel i nie spełniamy ani celu, ani te czynniki zewnętrzne nam nie sprzyjają, taki zawodnik bardzo szybko się wypala. On się zniechęca, podłamuje, wycofuje się, jest z siebie niezadowolonym. My cały czas musimy też rozpatrywać, znaczy inaczej, nie zamykać się w takiej formule zawodnik, czyli to jest ktoś, kto trenuje, wykonuje pewne ćwiczenia, które są na papierze i jest zorientowany na cel, tylko musimy spojrzeć na zawodnika jako na człowieka. Jednostkę bardzo skomplikowaną. Taki człowiek ma swoje cechy osobowości, swoje emocje, swoje postrzeganie świata. Zdarzają się takie przypadki, że dobry zawodnik niekoniecznie musi być ciekawą osobą. Osobą, która powiedzmy nie jest ciekawa świata, która poza treningiem nie widzi nic innego. I to są takie właśnie elementy, które pomagają bądź przeszkadzają w procesie treningowym.
Dokładnie to, co mówisz, czyli zbyt dużo skupianie się na rzeczach, które są od nas niezależne. Sam często się zastanawiam, czemu dużo zawodników stawia sobie za cel, żeby wygrać jakieś zawody albo żeby dostać się na CrossFit Regionals, gdzie to w żaden sposób nie jest od nich zależne. To też w filozofii stoickiej nazywa się dychotomią kontroli, czyli taką umiejętnością skupienia się na rzeczach od nas zależnych, tak? Więc jeśli według stoików, kiedy jest choć 1% w takich czynnikach zewnętrznych, nad którymi nie masz kontroli, to znaczy, że ta rzecz jest od ciebie niezależna i nie można na niej się skupiać. Prosty przykład to też taka metafora łucznika, mówiąc o tym, że nie masz kontroli, czy zdobędziesz pierwsze miejsce, czy nie. Jeśli łucznik celuje do tarczy, to nie ma wpływu na wiatr, na pogodę, na swoją dyspozycję dnia, na samopoczucie, ale ma całkowicie wpływ na to, ile czasu poświęca dziennie na strzelanie, na swoją regenerację, na medytację, czyli na poprawę koncentracji i skupienie się na swoim celu, by kontrolować też stres i emocje. I właśnie to są takie czynniki, nad którymi sportowcy powinni się skupiać, a nie nad czynnikami, które są od nas niezależne, jak właśnie wygrywanie zawodów. Dążę do tego, w jaki sposób ty motywujesz swoich zawodników.
Korzystam z dwóch narzędzi. Pierwsze narzędzie to daje łatwiejsze ćwiczenia. Daje łatwiejsze zadania, dzięki którym, jeżeli mają, powiedzmy, ten problem zmotywowania się do większego wysiłku, czy są w jakimś dołku takim emocjonalnym i czują się wypaleni, to daje im łatwiejsze zadania. Dzięki temu są w stanie osiągnąć taki mały sukcesik, jeden, drugi, i gdzieś tam w ich świadomości cały czas się buduje ten obraz, okej, nie jest tak źle. Czuję się dobrze, wykonałem bardzo dobrze zadanie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, staram się udostępniać im materiały i przykłady osób, sportowców, którzy również znajdowali się w takiej sytuacji, bardzo podobnej, czasami nawet gorszej, wychodzili z tych sytuacji obronną ręką i osiągali swoje cele sportowe. Takim przykładem, który bardzo dobrze obrazuje tą całą sytuację, o której wspomniałem, to była kontuzja Miłosza i zerwanie ścięgna Achillesa. Nie ukrywam, że chyba...
Możemy tylko przypomnieć, że Miłosz Staworzyński, dla osób, które nie interesują się crossfitem, bo takie osoby też na pewno słuchają tego podcastu, że Miłosz Staworzyński to jeden z najlepszych zawodników crossfit w Polsce, tak?
Tak, i to jest zawodnik bardzo ambitny, wytycza sobie bardzo wysokie cele sportowe. W swoim procesie treningowym zerwał Achillesa. Osoby, które zajmują się sportem albo mają do czynienia w ogóle z jakąś aktywnością fizyczną, muszą zdawać sobie sprawę, że zerwanie ścięgna Achillesa jest to bardzo bolesna kontuzja i bardzo często może wykluczyć zawodnika z dalszej kariery sportowej. I ten proces właśnie wychodzenia najpierw z kontuzji, czyli ja dużo z Miłoszem rozmawiałem przez telefon, przez Skype'a, rozmawialiśmy o sportowcach, którzy znajdowali się w podobnej sytuacji, mieli podobne kontuzje i z tego wychodzili z sukcesem, spowodowało, że Miłosz bardzo szybko wrócił do treningu. Ja opracowałem też specjalny trening, który mógł wykonywać bez przeszkód. Skupiliśmy się na elementach gimnastycznych, na rozbudowanie górnej części ciała. Później zmieniłem moje priorytety w stosunku do Miłosza, czyli po wróceniu już do takiej pełnej sprawności fizycznej dla mnie najważniejsze zadanie było tak przygotować Miłosza w takiej formie, żeby mógł jak najszybciej startować i osiągać sukcesy, żeby też odbudował się mentalnie, że nic się nie stało, miałem przerwę wynikającą właśnie z kontuzji, ale wciąż jestem na topie. Nic się nie zmieniło. I rzeczywiście po kontuzji Miłosz, mogę chyba stwierdzić, że miał najlepszy sezon crossfitowy w swoim życiu. Czyli miał bardzo dużo sukcesów i to mu dało takie mocne wsparcie i utwierdzenie w tym, że okej, zdarzyło się, ale jestem w ogóle w tej chwili na innym etapie. Jestem lepszym zawodnikiem niż byłem przed kontuzją. Zapraszam szczególnie zawodników crossfitowych, którzy trenują, do znalezienia gdzieś posta Miłosza, który opisuje ten cały proces.
To prawda, jego determinacja i taka samodyscyplina w tym treningu po kontuzji była niesamowita, bo już kilka dni po samej operacji wrócił do treningów i w rzeczywistości jest tak, jak mówisz, czyli on wrócił, mimo tej kontuzji, wrócił silniejszy niż byłby w normalnym cyklu treningowym, więc tutaj to, co mówisz, ten cały u niego trening mentalny, sama wizualizacja i te cele, które go inspirowały i zrywały go codziennie łóżka, żeby trenował coraz więcej, żeby poświęcał temu całe swoje życie, spowodowały też jego późniejszy taki ogromny sukces.
Wracając właśnie do treningu mentalnego, i to jest też jedna z płaszczyzn wykorzystania treningu mentalnego i wizualizacji w procesie rehabilitacji, czyli wyobrażenia sobie, że wykonuje ćwiczenie w cudzysłowie z tą chorą nogą, ale już wizualizował, że jest w pełni sprawny i może wykonać to ćwiczenie. I to działa na takim poziomie nieuchwytnym dla nas, ale są na to badania potwierdzające, że ten impuls z mózgu do mięśnia jest taki sam, jakbyśmy wykonywali to ćwiczenie. Zakładam, że to mu też pomogło, prawda? Że gdzieś udało nam się zastosować ten trening mentalny, w tym wypadku wizualizacja.
Świetna synergia w swoim czasie was łączyła, więc to też wiem z rozmów i też z nim. Grzegorz, od tej drugiej strony, gdybyśmy sobie porozmawiali, od tej strony trenerskiej, bo poświęcasz się dla zawodników, którzy odnoszą sukcesy. Musisz być nie tylko mocno zaangażowany w każdego z nich, ale też być z nimi w takiej bliższej relacji. I zastanawiam się, co ciebie motywuje jako trenera, żeby dbać o ich najmniejsze detale, bo nie wierzę, że to są pieniądze.
Nie, to nie są pieniądze, natomiast to pewnie wynika z mojej cechy osobistej. Ja staram się wykonać moje zadanie jak najlepiej i zawsze czuję się odpowiedzialny za moich zawodników i chcę, żeby oni byli w jak najlepszej formie. Moim zdaniem staram się wykonać wszystko najlepiej, jak potrafię, żeby przekazać im, inaczej zbudować jak najlepszy proces treningowy, żeby byli w stanie mieć możliwość osiągnięcia sukcesu. O, nie osiągnąć sukces, tylko mieć możliwość, bo cały czas musimy pamiętać o tych czynnikach, na które nie mam wpływu i oni też nie mają.
Okej, okay, a identyfikujesz się też z ich zwycięstwami, porażkami, czy one cię motywują też jako trenera?
Jasne, jest to w jakiś sposób potwierdzeniem naszej sprawności. Czy robimy coś dobrze, czy robimy źle. I cieszę się zawsze każdym sukcesem, bo on mnie utwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze.
Powiedz, dlaczego zawodnicy we współpracy z tobą osiągają tak dobre wyniki? Jeśli miałbyś powiedzieć, co jest takim twoim kluczem w tej współpracy z zawodnikami?
To jest trudne pytanie. Ja myślę, że to jest dobór odpowiednich elementów treningowych, właściwe je ułożenie i właściwy sam proces treningowy. Do tego właśnie te elementy treningu mentalnego gdzieś, no nie wiem, no pozwalają właśnie na to tym zawodnikom się rozwijać i stawać się lepszymi zawodnikami.
Z mojej perspektywy właśnie tak to wygląda, że jesteś jednym z trenerów, który moim zdaniem właśnie skupia się na takich rzeczach około treningowych, czyli nie zajmujesz się tylko rozpisaniem samego treningu, jednostek treningowych w ciągu tygodnia i rozpisania założeń każdego z nich, ale w takich rzeczach jak właśnie wizualizacja, jak ustalanie celów, jak kwestie regeneracyjne, które mogą pomóc zawodnicką, suplementy czy wszelkie właśnie formy, w których oni mogą stawać się tymi lepszymi zawodnikami.
Tak, zgodzę się, ale to, o czym powiedziałeś, stosuję u zawodników już top, high level, na najwyższym poziomie. Natomiast z zawodnikami, z którymi współpracuję na poziomie open, a mam takich wielu zawodników i osiągają świetne wyniki, zarówno w kategorii masters i zarówno w kategorii open, na ten moment nie stosuję tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy, dlatego że u nich priorytetem jest element fizyczny, poprawienia pewnych ćwiczeń, cech motorycznych i dodając im w tym początkowym procesie treningowym dodatkowe elementy, na których musieliby się skupić, mogłoby być bardzo, bardzo niebezpieczne, bo to też wymaga pewnego od ciebie zaangażowania. Wiadomo, że to są osoby, które mają też ograniczony zakres czasu, który mogą przeznaczyć na trening.
Jak wygląda model współpracy z tobą? Co trzeba zrobić, żeby nawiązać z tą współpracę? Masz zawodników z półki światowej,
tak.
I masz też zawodników takiej półki krajowej, którzy po prostu chcą być lepszymi zawodnikami i startują sobie w różnych zawodach w Polsce.
Ja jestem najemnikiem. Jestem osobą do wynajęcia. Mam określoną cenę za moją usługę. Mam swoją stronę internetową i każdy, kto chce ze mną współpracować, może się skontaktować ze mną przez Messengera, napisać do mnie maila. Ja mu wysyłam moją ofertę, wysyłam mu zbiór pytań. Jeżeli już będzie zainteresowany, wysyłam mu formularz pytań, wysyłam mu listę ćwiczeń, w których wpisuję swoje wyniki, on mi odsyła. No i warunkiem koniecznym to jest to, czy te osoby chcą, czy nie chcą.
I czy każdy może zostać twoim zawodnikiem?
Każdy. Oczywiście jest pewien limit, powiedzmy, osób, bo nie jestem w stanie poświęcić mojego czasu tak precyzyjnie i tak dokładnie setce osób czy jeszcze większej ilości. I też musimy rozgraniczyć zawodnicy z tej światowej czołówki czy, powiedzmy, europejskiej i tych zawodników, którzy są, powiedzmy, w kategorii open. To nie jest tak, że każdy mój plan jest indywidualizowany. To jest tylko jakaś część, powiedzmy 30-40%. I ta część dotyczy stricte słabości tych zawodników, ale reszta jest wspólna, taka sama, bo nie byłbym w stanie zaprogramować indywidualnie treningu dla każdego z osobna. Wyjątkami oczywiście są osoby, te top high, to rzeczywiście mają bardzo zindywidualizowane.
Odnosząc się teraz tak bardziej stricte do sportu, a nawet do zwykłego biegania, ostatnio przeczytałem w jednym twoim artykule, że najważniejszą rzeczą dla ciebie, wykładnią każdego programu treningowego w CrossFit Endurance, w którym jesteś specjalistą, jest ogólna sprawność fizyczna. I napisałeś też tam, że jednym z parametrów, nad którymi pracujesz w pierwszej fazie programu, to krótkie interwały biegowe na bieżni przy różnym nachyleniu, tak? Prosta
tak,
sprawa, myślę, że każdy to kiedyś robił.
To nie jest takie proste.
Tak, cel. Aha. Cel, nie tylko budowanie siły i mocy biegowej, ale przede wszystkim przełamywanie ograniczeń wewnętrznych i barier psychicznych.
Tak.
I co miałeś na myśli, powiedz?
To, że przystępując do treningu, i to jest fenomenalne doświadczenie i to mi daje niesamowitą radość przy współpracy z osobami, które wchodzą ze mną we współpracę czy trenują ze mną w CrossFit Bytom na zajęciach Endurance, obserwuję u tych osób, kiedy podchodzą do bieżni, już nakładają sobie pewne ograniczenia, że nie dam rady, że to jest dla mnie za szybko, że nachylenie jest zbyt duże, a ja wiem, że to są ich ograniczenia tylko w głowie, bo fizycznie na to są gotowi. I staram się modulować tak nachyleniem, tak dobierać prędkość biegu, że z czasem, i to bardzo szybko, to praktycznie na drugich, trzecich zajęciach osoby, które biegały powiedzmy 10 km na godzinę i zakładały, że to jest ich top, że nie są w stanie szybciej biegać, okazuje się, że mogą biegać znacznie szybciej. Do tego dochodzi jeszcze ten aspekt grupy. Siła grupy jest też fenomenalna w takim treningu, powiedzmy, biegowym. No to wszystko nakłada się na to, że powiem nieskromnie, ludzie są bardzo wtedy zadowoleni z moich treningów i z siebie samych. Mam kilka takich osób, które podchodziły do bieżni, do biegania, jak do jeża. W tej chwili na przykład są na Maderze i będą biegły ultramaraton 80 km, a w planie na ten rok mają 240 km. Więc to jest takie bardzo budujące.
Super, i to jest właśnie też taka mała istota tego treningu mentalnego, o której wspomniałeś, bo jeśli nigdy nie biegałeś na bieżni, to dzięki treningowi mentalnemu nie zaczniesz biegać.
Tak.
Tylko musisz wstać i zacząć to robić, ale jeśli już biegasz, to właśnie ten trening mentalny, czyli przełamywanie tych ograniczeń wewnętrznych, o których powiedziałeś, tych barier psychicznych, pozwoli ci na pewno biegać szybciej.
Tak, tylko warunek konieczny jest jeden. Chcieć. Ja muszę chcieć. To jest taka formuła śmieszna, nie wiem czy poprawnie po polsku, ale bez tego nie jestem w stanie wyciągnąć to, co jest w tobie, a ty nie poczujesz tej przyjemności przełamywania swoich barier.
Dokładnie tak. A Grzegorz, chciałbym, żeby każdy, kto słucha tego podcastu, mógł wyciągnąć z niego takie konkretne narzędzia, które będzie mógł wdrożyć w swój trening. I chciałbym się ciebie zapytać na początek dość ogólnikowo. Jak trenują najlepsi zawodnicy CrossFit w Polsce?
Trenują dużo. Trenują dużo. W moim przypadku objętości treningowe są znaczne, ale to też nie jest tak, że te objętości treningowe są zawsze duże, bo to wynika od cyklu treningowego, od mezocyklu. Są też jednostki treningowe, kiedy one są dość krótkie. Na pewno bardzo ważną rzeczą w treningu jest praca nad słabościami. Tylko nie stańmy się niewolnikami tej pracy nad słabościami, bo musimy pamiętać, że o naszej pozycji decydują nasze najlepsze cechy, a nie nasze słabe strony, bo te najlepsze cechy spowodowały, że jestem na topie. I teraz, okej, jestem na topie, chcę być jeszcze lepszy, no to muszę popracować troszeczkę nad słabszymi elementami, ale ja nigdy nie mogę zapomnieć o tym, co mnie doprowadziło tutaj na szczyt. To jest bardzo ważne. Dlatego nie do końca się zgadzam z tym twierdzeniem, że o naszej formie fizycznej decydują nasze najsłabsze elementy. Szczególnie powiedzmy w crossficie, który jest takim szerokim, takim olbrzymim worem tych wszystkich ćwiczeń, które są wrzucone do tego worka. I może się zdarzyć tak, że na zawodach z tych najsłabszych moich elementów nie będzie ich wiele. Może się zdarzyć nawet tak, że nie będzie żadnego. I co zadecyduje o moim sukcesie? Nie to, że wzmocniłem troszeczkę moje słabsze elementy, tylko to, że pracowałem i udoskonalałem cały czas to, w czym jestem tak super, gdzie jestem tak dobry. I właśnie zmierzam do tego, że w procesie treningowym te słabości nie są dla mnie priorytetem. Ja staram się popracować nad nimi, staram się złapać taką ergonomię ruchu, czyli taką skuteczność ruchu, ale to nie jest tak, że poświęcam, czy moim zdaniem, że zawodnik powinien poświęcać bardzo dużo czasu na pracę nad słabościami.
Dokładnie, to masz bardzo dużo racji. Nie wiem, czy kiedyś robiłeś test Gallupa, Grzegorz.
Nie.
To jest taki strength finder, czyli znajdywanie swoich takich 5 najmocniejszych cech, ale jaka jest istota tego? Istota tego jest taka, że jeśli znasz swoje mocne cechy, to ważne jest to, żeby je rozwijać, a nie żeby skupiać się na tych cechach, które są gorsze. Dlatego, że gdzieś tam tą właśnie równowagę i sukces możesz osiągnąć dzięki tym wybitnym cechom, które masz najlepsze. Więc jeśli powiedzmy masz cechy liderskie, przywódcze, tak, organizacyjne, uczenia się, nabywania wiedzy, to powinieneś w swoim życiu rozwijać. Więc jakby świetna analogia do tego, co powiedziałeś teraz, że jeśli masz mocne cechy, to warto je rozwijać, a nie tylko cały czas skupiać się na tych słabych.
O, ten przykład jest bardzo ciekawy i utwierdza mnie w tym, że posiadam odpowiedni zakres wiedzy i pewną umiejętność, powiedzmy inteligencję w pracy z zawodnikiem. Ja nie musiałem robić tego testu, ale ja jednak to stosuję w pracy z zawodnikami. I podobnie jest w takim przygotowaniu fizycznym. Ja nie musiałem kończyć studiów, wychowania fizycznego, żeby mieć pojęcie o fizjologii wysiłku, wystarczy tylko, mówię o sobie, duża chęć i takie głębokie wejście w temat, przetrawienie tego wszystkiego i zastosowanie, nie bania się tego, spróbowania i zobaczenia, jaki będzie efekt. I to mnie też właśnie tak buduje, bo nie ukrywam, że osoby, które w jakiejkolwiek dziedzinie działają, a nie mają wykształcenia właśnie w tym kierunku, przeżywają taki syndrom uzurpatora. To jest bardzo ciekawa teoria, czyli to jest taki syndrom, gdzie ciągle czujesz dyskomfort, że twoja wiedza jest za słaba, żeby wykonywać to zadanie, bo w końcu ja zajmuję się crossfitem niecałe 3 lata, a w ciągu tych 3 lat zostałem, czy współpracowałem, czy współpracuję z najlepszymi crossfiterami w Polsce. I właśnie ten syndrom czasami, on jest dość powszechny, jakby podkopuje wiarę w to, co robisz. No nie, że jestem za słaby, nie jestem wykształcony w tym kierunku, co tak naprawdę wiem o crossficie, tylko zajmuję się tym 3 lata i tak dalej, i tak dalej. Chcę też powiedzieć, że pozwólmy sobie na to, żeby zajmować się różnymi rzeczami bez tego całego backgroundu, powiedzmy, wykształcenia. Ja nie muszę skończyć, powiedzmy, polonistykę czy studia humanistyczne, żeby być dobrym pisarzem. Tak samo w moim przypadku nie musiałem kończyć takich studiów kierunkowych, żeby współpracować z zawodnikami i osiągać z nimi sukces.
Tak, i brak pewności w tym aspekcie w ogóle nie jest potrzebny, bo sam crossfit w ogóle w Polsce jest od 5 lat, sam staż w współpracy z tymi najlepszymi zawodnikami nie może być długi, więc jakby wszystko bazuje też na pasji, bo pasja rodzi profesjonalizm, więc jeśli się czymś pasjonujesz, to jesteś w tym dobry bez względu na wszystko.
Trener też jest osobą, no nie? To też nie jest taki podmiot, który tylko rozpisuje treningi, ale tak jak zawodnicy, też ma odpowiednie cechy osobowości, emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest bardzo istotne, jak wychodzimy poza ten element tego prostego układu trener-zawodnik i przechodzimy na ten poziom człowiek-człowiek. Jakie są emocje, nasze zainteresowania, czy mamy wspólny język, bo wcale z definicji ja nie muszę mieć wspólnych zainteresowań z moim zawodnikiem, one mogą być nawet sprzeczne. Możemy mieć całkowicie sprzeczny pogląd na świat. I to jest bardzo istotne, bo jeżeli na tym poziomie trening-zawodnik świetnie się dogadujecie, a tutaj coś nie iskrzy, to bardzo ważna jest dojrzałość trenera. On musi sobie z tym poradzić. To on, nie zawodnik, to trener musi być bardziej elastyczny. Okej, no nie musimy mieć wspólnego zdania na ten temat, mimo że tutaj super, osiągamy wyniki, to w innych aspektach życia wcale nie musimy mieć tego samego zdania.
Tak, czyli poza tym, że jesteś trenerem, też jesteś człowiekiem, więc też masz swoje uczucia i ważna jest ta synergia między tobą a zawodnikiem. Mm-hmm. Odpowiadając na moje pytanie, jak trenują najlepsi zawodnicy, powiedziałeś, że jest to duża objętość. Aha. Ale jeśli mielibyśmy to w jakiś sposób zweryfikować, biorąc na tapet pierwszą i najlepszą osobę obecnie w Polsce, która z tobą współpracuje, czyli The Fittest Man in Poland,
tak.
Marcin Szczybaj, który, jak doskonale wiesz, w ostatnim podcaście powiedział, że trenuje 2-2,5 godziny dziennie. Więc w takim razie co uważasz, że jest takim fenomenem wśród tego typu zawodników?
Myślę, że jego cechy osobowości mają bardzo duże znaczenie. Ten background sportowy, który ma bardzo bogaty, bo był mistrzem świata, mistrzem Europy w kajakarstwie, ta zdolność skupienia i tej esencji z treningu. Bo w przypadku Marcina, jak wysyłam, powiedzmy, listę treningową, to ja ją wysyłam też w określonych priorytetach. Co jest ważne, co jest mniej ważne. I zdarza się tak, że Marcin wybiera tylko jakąś część z tego planu, któremu wysyłam, wynikająca właśnie z ograniczenia czasowego. Czyli tutaj w jego wypadku istnieje też taka mega dojrzałość zawodnicza. On wie sam, czego najbardziej potrzebuje w tym momencie. I bardzo ubolewam na tym, że nie mam możliwości współpracowania takiego bezpośredniego z zawodnikami, na przykład z Marcinem, że nie jestem razem w nim boksie i nie widzimy się codziennie, bo myślę, że nasz efekt pracy byłby znacznie, znacznie lepszy. To jest to, co Ben Bergeron właśnie w kilku podcastach mówił, że on ma jakiś plan na dany dzień, ale przychodzi zawodnik i zaczyna z nim rozmawiać i widzi, co się dzisiaj z tym zawodnikiem dzieje. Czy jest przemęczony, czy bolą go nogi, czy nie wiem, ręce, jaki jest stan emocjonalny tego zawodnika i jest elastyczny, czyli dostosowuje daną jednostkę z dzisiejszego dnia do potrzeb tego zawodnika i jego stanu na dzisiaj, na dzień treningowy. Podobnie mam z innymi zawodnikami. Jeżeli jesteś z nimi w kontakcie, na tyle bliskim, że oni piszą albo dzwonią do mnie codziennie, to jesteśmy jeszcze, jestem w stanie to wychwycić. Jestem w stanie, i to też jest właśnie chyba jeden z takich większych problemów, to jest komunikacja między trenerem a zawodnikiem, jeżeli pracuje się online. Bardzo często zawodnicy za późno się kontaktują. I kontaktują się na przykład w momencie, kiedy wchodzą w jakąś fazę przetrenowania, przeciążenia. Ja o tym nie wiem, bo to jest proces. Nie wchodzimy w stan przeciążenia z dnia na dzień, tylko po jakimś czasie. No i co w tej chwili robić? No nie ukrywam, że jeszcze nie zdarzyło mi się, oprócz jednego przypadku, gdzie byśmy weszli w fazę przeciążeniową i nie wyszli z niej z sukcesem, jeszcze mocniejsi. To jest mój fenomenalny sukces, uważam to za naprawdę doskonałe osiągnięcie, ponieważ wierzę w to, że zejście z treningu takie nagłe, to w terminologii biegowej, ale myślę, że w każdym sporcie, czyli tapering, obcinanie jednostek treningowych, intensywności i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem takich radykalnych działań, czyli okej, czuję się bardzo przeciążony, przetrenowany, całkowicie odchodzimy od treningu. 4 dni, 3 dni wolnego, 4 dni, później wchodzimy bardzo delikatnie i to w taki trening powiedzmy izometryczny, bez żadnej intensywności. I w przypadku Pawła Kozaka, gdzie on wchodził 2-3 razy naprawdę taką mocną fazę przeciążeniową, było super.
Bardzo fajnie, że wspomniałeś, Grzegorz, o temacie, bo właśnie chciałbym pogadać też o tej ciemnej stronie prowadzenia zawodników. Zastanawiam się, czy porażki trafiają się też trenerom, takie jak tobie w dobieraniu planów treningowych co do intensywności, o której powiedziałeś, i tej objętości we współpracy, też w przypadku jakichś przeciążeń. Mogę też wspomnieć o tym, co ty wspomniałeś, więc ja też mogę do tego jakoś nawiązać. Ostatnio też właśnie mój niedawny, zresztą najlepszy partner treningowy, czyli jeden z najlepszych też crossfitterów w Polsce, Bartek Więckowski, który był 2 lata temu na regionale. Zakończył karierę zawodniczą ze względu na różne czynniki, które przeciążyły jego ciało i myślę przede wszystkim jego głowę. Współpracował on właśnie z tobą i ostatnio nawet też z twojego programowania zrezygnował jeden też z tych zawodników, o których wspomnieliśmy, Miłosz Staworzyński. Mm-hmm. I powiedz, jak odbierasz takie sytuacje?
To jest też rewelacyjny przykład, bo to są takie skrajne reakcje na te informacje, kiedy zawodnik powiedzmy rezygnuje z twojej współpracy. Jeżeli chodzi o Więcka, Bartka, to ja miałem na niego pomysł. Ja wiedziałem, jak mu pomóc uwolnić się z tego schematu, z tego roku, kiedy bardzo ciężko pracował i nie zrealizował swojego planu, czyli swojego celu wejścia na regionalce. Ja miałem na niego pomysł. I jeżeli chodzi o ten aspekt, powiedzmy, fizyczny, ja wiedziałem, że on jest na bardzo wysokim poziomie, że dobrze go przepracował, ale miałem wrażenie, że ta sfera taka mentalna, ona została w jakiś sposób zaniedbana. I nie wiem, czy to wynikało z oczekiwań samego Bartka, czy ze sztabu trenerskiego. Nie wchodziłem w szczegóły, bo one nie były mi do tego potrzebne. Ja osobiście wiedziałem, co chcę zrobić i jaki instrument wykorzystać. I tym instrumentem, tym pomysłem na Bartka było to, żeby wyciągnąć go z boksa. Żeby złapał świeżość, całkowitą świeżość. Zmienił otoczenie, zaczął trenować z zawodnikami, żeby wyszedł z tej piwnicy.
I pamiętam, jak byłem też z wami na obozie właśnie z Pawłem Kozakiem i Bartkiem Więckowskim. W CrossFit 72D w Komorze Hiperbarycznej, gdzie zrobiłeś tam trening na 6000 metrów, gdzie nie mało się nie skończyło zawałem z naszej strony.
Tak, ale to jest epizod, natomiast mi bardziej chodziło o taki dłuższy proces, czyli na co dzień, żeby
wyciągnąłeś go z boksa do Komory Hiperbarycznej, gdzie nas zabiłeś prawie tam.
W cudzysłowie, żeby uciekał z tego boksa i ja się zachłysnąłem tym pomysłem, tą wolnością i Bartek też. Przespałem ten moment, kiedy było tego za dużo. Bartek od razu wskoczył na te treningi, powiedzmy, i wychodził z tego boksa 4 razy w tygodniu. I jeszcze, gdyby trafił, powiedzmy, na innego zawodnika, ale on jeździł do Miłosza, do CrossFit Genius i niestety Miłosz go zajechał. Nie, żebyśmy się źle nie zrozumiali, to nie Miłosz go zajechał, tylko powiedzmy jego stosunek do treningu i praca, jaką on wykonywał i ten mój plan objętościowy. Miłosz jest bardzo wymagającym zawodnikiem wobec siebie, czyli zawsze te elementy wszystkie wykonywał na maksa, co jest naturalne, jest zawodnikiem też z ambicjami. On nie jeździł do Miłosza po to, żeby sobie potrenować, ale również tym procesie treningowym pościgać się.
Nie chciałbym wchodzić w takie bardzo mocne szczegóły, tylko zastanawia mnie, jak odbierasz personalnie takie sytuacje, bo to są gdzieś tam pewnego rodzaju, można powiedzieć, takie porażki.
Nie, ja tego nie traktuję jako porażkę w przypadku Więcka. Broń Boże, to też jest trudne, bo ja zacząłem sobie sam zadawać pytanie, dlaczego? Co się stało? Może właśnie ten mój schemat, może mój ten plan, może zbyt duża intensywność i tak dalej. I jakby całą, w cudzysłowie, winę zwaliłem na siebie. Ale później zacząłem się tak zastanawiać i robić taki research u osób, które znają Bartka i pytać się o jego cechy osobowości, jakim jest człowiekiem i tak dalej. I to też mi dało taki sygnał, że w tych takich rozstaniach ważne są też te cechy osobowości. W tych takich porażkach zawodnika to nie tylko jest winny, powiedzmy, trener, jeżeli nie osiągnął zadanego celu, ale również zawodnik. Jego podejście do treningu, jego nastawienie do treningu, jego emocje, z którymi się tam boksuje, to co się dzieje wokół jego życia. I ja tego nie traktuję jako porażkę. W zasadzie żadne rozstanie nie traktuję jako porażkę. Natomiast rozstanie z Miłoszem to jest zupełnie inny wymiar, bo to jest tak dla mnie totalnie niezrozumiałe, jeżeli chodzi o współpracę z zawodnikiem. Oczywiście nasza współpraca zawodnik-trener służy jakiemuś celowi, czyli bycie lepszym zawodnikiem i osiąganie sukcesów. I teraz tak, przez 2 lata pracowałem z Miłoszem i osiągał najlepsze wyniki w historii w swojej karierze. Wyszliśmy z paskudnej rzeczy, jakim była jego kontuzja i kosztowało mnie to bardzo dużo, jeżeli chodzi o takiej strony emocjonalnej. I w dniu, kiedy otrzymałem informację, że dziękuję za współpracę, bo coś tam, i napisał mi jedynie tylko, że potrzebuje pewnej świeżości, że chcę spróbować innego planu treningowego. I to mnie nie zabolało, ale ja tego nie umiałem zrozumieć, że człowiek, który jeszcze ileś tam, powiedzmy 2 tygodnie temu, pisze, że jest super rewelacyjnie, że mamy określony cel, że zmierzamy, że wszystko jest dobrze, nagle po 2 tygodniach pisze mi taką wiadomość, że się rozstajemy i tak dalej. I nie ukrywam, że to mnie mega dotknęło tak emocjonalnie. To było pierwszy raz, kiedy po takiej wiadomości nie mogłem spać. W nocy się obudziłem, bo nie potrafiłem zrozumieć tej decyzji, jakie ona miała naprawdę podstawy i tak naprawdę jeszcze nie rozmawiałem z Miłoszem. Co tak naprawdę nim skierowało? Czy naprawdę te kilka słów, wiesz, świeżość, inny plan treningowy? A może to, co rozmawialiśmy, może Miłosz miał inne oczekiwania wobec Openów i awansu do Regionalsów?
A jeśli mielibyśmy zostawić te dwa same przypadki i chciałbym się jeszcze raz ciebie zapytać, czy w jakiś sposób czujesz się odpowiedzialny za... Nie mówię teraz o tych konkretnych 2 przypadkach, tylko o ogólnie porażki zawodników, czy to są zawody, czy niezrealizowanie planu czy celów na określony rok. Bo o sukcesach, wiadomo, mówi się łatwo, zresztą wystarczy spojrzeć na zawodników. Wygrana, jest strzał, mnóstwo słów, euforii, gratulacji. Coś poszło nie tak? Wiadomo, cisza, bo niewygodnie, bo mniejszy fame, bo sponsorzy też nie lubią przegranych i jest trochę głupio. Aha. Więc czy identyfikujesz się z nimi w trakcie porażek i wyciągasz z nimi jakieś lekcje?
Właśnie absurdalnie, może to brzmi zbyt arogancko, ale do tej pory ja nie poniosłem żadnej porażki, jeżeli chodzi o wyniki sportowe. Żadnej. I tutaj trudno mi się odnieść do tego. Oczywiście są takie przypadki, ale już w kategorii open, gdzie z tymi wynikami i założeniami sportowymi nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale to nie wynika z samego planu treningowego, tylko z cechy osobowości tego zawodnika. Ja już po rozmowie, po jego zachowaniu wiem, że no nie każdy może być mistrzem świata, nie każdy może zrealizować swoje cele sportowe. I to nie wynika z ograniczeń fizycznych, tylko mentalnych, psychicznych. I wiem, że ten zawodnik... No nie mogę mu powiedzieć, stary, no zmień dyscyplinę albo przestań się zajmować sportem. Z mojej strony staram się zrobić wszystko, co mogę zrobić, żeby mu pomóc w realizacji tego celu, ale wiem, że to może być bardzo trudne zadanie. I nie, ja nie poniosłem żadnej porażki, jeżeli chodzi o wynik sportowy. I trudno mi się do tego odnieść.
Okej, jasne, rozumiem. A w takim razie jeszcze...
Ale czułbym się na pewno odpowiedzialny, no nie? Że coś po prostu nie działa, że to nie funkcjonuje. No jasne, to jest naturalne, bo współpracując z zawodnikiem, bierzesz za niego bardzo dużą odpowiedzialność. Bo on ci wierzy, jakby powierza jakąś część swojego życia. No i co teraz z tą częścią życia zrobić? Częścią życia drugiego człowieka.
pokazuje, że jesteś wiarygodnym trenerem, jeśli takie sytuacje też w jakiś sposób cię omijają, chociaż tak naprawdę też często można poznać dobrego trenera właśnie w takich sytuacjach, w którym coś nie idzie po jego myśli, dlatego że wtedy też budzą się w tobie takie skrywane cechy. A jeszcze nawiązując...
Tak, ale wracając jeszcze do tego, wtedy kiedy nie idzie, to też jest świetna sytuacja, kiedy trener może stanąć z boku i zweryfikować pewne rzeczy. Jeżeli moje ego pozwala mi na to, żeby przyznać się do błędu i pomyśleć, aha, coś muszę zmienić w moim planie treningowym, procesie trenowania zawodników, bo to nie działa. Czyli nie brnąć ślepo i trzymać się wytyczonej wizji, ale ją korygować. Bo tak jak cały czas rozmawiamy o treningu jako procesie, czyli zakładamy, że w tym procesie możemy popełniać błędy. Możemy odbijać w lewo, w prawo od tej naszej drogi i teraz na ile my potrafimy przyznać się do błędu i wyciągnąć z tego wnioski.
Dokładnie. Twoja analogia jest świetna, bo nawiązałeś do takich też małych porażek, bym powiedział, w codziennym treningu. Jakiś model, który przybrałeś, może nie iść po waszej myśli, co wtedy robicie?
Tak, musimy być cierpliwi, bo ten cały proces treningowy, on jest zweryfikowany po jakimś czasie. On nie może być zweryfikowany po 2-3 tygodniach, powiedzmy po miesiącu, po 6 tygodniach, kiedy pracujemy nad jakąś rzeczą i coś nie wychodzi, to wtedy to zmieniamy. A jeżeli chodzi o takie całkowite przygotowanie zawodnika do zawodów, to tak naprawdę weryfikują zawody, prawda? Zrealizowanie naszych założeń, no może nie celów, ale założeń.
Czegoż chciałbym teraz przejść do tych narzędzi twardych, o których też powiedzieliśmy sobie wcześniej, żeby każdy, kto słucha tego podcastu, mógł dowiedzieć się konkretnych rzeczy, które też wpłyną na ich trening. I nawiązując do twojej współpracy z tymi najlepszymi zawodnikami w Polsce, chciałem ciebie zapytać, jakie metody regeneracji stosujesz we współpracy z nimi?
I znowu tutaj to jest taka kwestia dość wrażliwa, dlatego że mamy też specjalistów, którzy zajmują się formami regeneracji. I ja mogę ukierunkować, słuchaj, nie wiem, krioterapia, kriokomora, sauna, masaże, jakiś fizjoterapeuta. Ja nie mam określonych narzędzi, że aha, stary, to zadziała, a to nie zadziała, tylko daję pewną pulę, z której zawodnik sam sobie korzysta. Natomiast stosuję taką technikę progresywnej relaksacji mięśni, Jacobsona. To jest taki bardzo ciekawy proces, gdzie zaczynasz w odpowiedniej kolejności relaksować swoje mięśnie. Czyli wyciszasz się, zamykasz oczy i tam jest określona formuła, są gotowe nagrania, które możesz sobie słuchać i to działa. To jest jedno z takich głównych narzędzi, z których korzystam, ale to też nie jest tak, że ja weryfikuję i pytam się, stary, słuchałeś? Sprawdzałeś i tak dalej. Ja też traktuję zawodników jako dojrzałe osoby. To nie jest tak, że zawodnik nic nie robi, tylko trenuje i wykonuje to samo, wszystko to, co mu trener powie. To musi być osoba świadoma. Ona musi wiedzieć, co potrzebuje, z jakich narzędzi może skorzystać, jakie narzędzie działają na niego, a jakie nie działają. Więc tak samo w formie tej relaksacji czy regeneracji.
Taka forma medytacji też, w której obniżasz poziom kortyzolu i regenerujesz mięśnie w jakiś sposób.
Tak, można o tym powiedzieć. Tak, to są lata chyba 20 czy 30. Bardzo ciekawa formuła takiej relaksacji. Nagrania są dostępne na YouTubie. Natomiast taką formą wymuszenia, na którą bardzo zwracam uwagę tej regeneracji czy relaksacji, to jest ten tapering. Mówię, słuchaj, od dzisiaj przez 4 dni nic nie robisz. I to jest jedyna rzecz, na którą bardzo zwracam uwagę. Czytam 2, 3, 4 dni i wielu zawodników po 2 dniach wpada w panikę. Całkowita konsternacja, no bo ja nie trenuję, ucieknie mi forma, będę się czuł beznadziejnie i gdyby to nie zostało narzucone z góry, to myślę, że zawodnik nie byłby w stanie sam się do tego zmusić. A efekty są świetne. Ten czas regeneracji to jest ten efekt superkompensacji. Później wchodzę na trening, może nie w pierwszym dniu, może nie w drugim, ale w trzecim. Piotrek Milszarek jest takim przykładem, gdzie w pewnym momencie zastosowałem takie zejście całkowite z objętości, 4 dni restu, w drugim dniu paniczne zapytanie, kurwa, co się dzieje, bo nie wytrzymam, i wejście na trening i totalna świeżość. Nie tylko mięśnie, ale system nerwowy odpoczął.
Jeśli chodzi o taki sam trening mentalny, taką sferę przygotowania, mentalnie do treningu, do samego procesu i do zawodów, do rywalizacji. Jakie książki poleciłbyś w takim rozwoju mentalnym sportowca?
Tutaj musiałbym naprawdę taką dużą listę przedstawić, ale na pewno pokazałbym historię ludzi, którzy osiągali w cudzysłowie dno w swoim życiu, potrafili się od niego odbić i osiągnąć niesamowite sukcesy. I to nie tylko w wymiarze, powiedzmy, sportowym, ale albo na przykład biznesowym. Dla mnie książką, literaturą, którą bardzo łatwo się czyta, to jest Rich Roll, Ukryta Siła. To jest historia faceta, który był, w wielkim skrócie opowiem, który był świetnym pływakiem na Uniwersytecie Stanford, skończył studia prawnicze, zaczął balować, osiągnął dno, jeżeli chodzi o ten taki aspekt fizyczności, doprowadził się praktycznie do skrajności. Zmienił dietę, przeszedł na weganizm, miał też fajne wsparcie od swojej żony i został ultramaratonistą, został wicemistrzem świata w podwójnym Ironmanie i jego życie całkowicie się zmieniło. I jest opisany ten cały proces.
Super,
taki
super.
Świeży przykład, bardzo podobny, to jest Jerzy Górski. Film najlepszy, książka najlepszy. Historia człowieka, który stoczył się na totalne dno, był na skraju śmierci, był narkomanem, był złodziejem i tak dalej. I podobnie jak Rich Roll, on nawet został mistrzem świata w tym podwójnym Ironmanie. I mamy tutaj super. Na swoim podwórku niesamowitą historię. I mamy dobry film i świetną książkę. Polecam książki ultramaratonistów. Na przykład Scotta Jurka, to jest kolejny weganin, świetny biegacz, fenomenalny biegacz, no to jest żywa legenda ultramaratonów. Jego książka, chyba pierwsza książka to jest Jedz i biegaj. Rich Roll to była Ukryta Siła, a Scott Jurek Jedz i biegaj. I znowu mamy historię człowieka z jakiejś zapadłej wsi, który zaczął osiągać niesamowite wyniki w biegach ultra powyżej 170 kilometrów. I to, co się dzieje właśnie w trakcie tego długiego wysiłku, z czym ci ludzie się muszą zmagać, daje ci pewne wyobrażenie o naszych możliwościach, że tak naprawdę w czasie treningu, kiedy przewrócę się po wykonaniu jakiegoś workoutu, wydaje mi się, że zrobiłem go najlepiej jak mogłem, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda, bo masz zawsze ten bufor taki, gdzie możesz jeszcze przejść na wyższy stopień wysiłku. Myślę, że bardzo ciekawymi książkami, może nie książkami, ale vlogi, youtuberów, sportowców, biznesmenów. To też jest bardzo wspierające.
I podcasty często anglojęzyczne tak samo.
Tak. No chociażby twój przykład, twoich podcastów. Szymon Kołecki. Polecam jego historię i tą historię, którą opowiadał 100 dni. Czyli wykonania czynności, której nie lubił, w godzinach, których nie cierpiał i sprawdzenia, jeżeli jest w stanie poradzić sobie z taką błahą rzeczą, jak wstać na trening o 4:30, pojechać na basen, popływać i zrobić to przez kolejne 100 dni, to da mu odpowiedź, czy jest gotowy na to, żeby wrócić do takich katorżniczych treningów, jakim są podnoszenia ciężarów.
To prawda, istny fenomen, jak się później okazało, na skalę światową.
Tak. Tak.
A Grzegorz, jeszcze na podstawie swojego doświadczenia trenerskiego i swojej pasji do sportu, jaką radę dałbyś początkującym zawodnikom, którzy czują w sobie potencjał i chcą maksymalizować wszystkie aspekty okołotreningowe, by wygrywać?
Pracujcie nad techniką. Technika ma olbrzymie znaczenie, bo czystość techniki decyduje o ergonomii ruchu, a ergonomia ruchu to jest oszczędność twoich sił w workaucie. I to jest chyba mój taki przekaz. Ludzie się za bardzo śpieszą. Za bardzo koncentrują się, powiedzmy, na jednym aspekcie treningowym. Zauważyłem taką tendencję, że wiele osób przekłada ten trening siłowy, dwuboju nad innymi elementami w treningu. I to jest duża pułapka. Jeżeli zawodnik by do mnie przyszedł i zadał mi jedno pytanie, co ma robić, żeby być lepszym zawodnikiem? Skup się na technice.
Czyli krok w tył, żeby zmniejszyć intensywność, żeby potem zrobić dwa kroki w przód,
tak.
Skupiając się na technice i żeby ta płynność ruchu i ta świadomość treningowa była jeszcze wyższa.
Tak, i nie walczmy z PR-ami pojedynczymi, bo to jest absurd, to jest bardzo niebezpieczne. PR-y zostawmy sobie na zawodach. Bardzo często jest tak, że wielu zawodników robi świetne wyniki i swoje PR-y na zawodach. Więc zostawmy PR-y na zawody, a skupmy się na takiej pracy, powiedzmy, jeżeli chodzi o ciężar, 85% swojego maksa. I popracujmy nad intensywnością, nad wytrzymałością taką siłową na dużych ciężarach. To na pewno przyniesie większy efekt niż szukanie i pracowanie nad PR-em. Nawet ja to doświadczam w mojej pracy z zawodnikami, gdzie przekładam, powiedzmy, elementy siły gimnastycznej, napięć izometrycznych nad treningiem czysto siłowym i okazuje się, że nie wykonując nawet jakichś elementów z dwuboju czy z powerliftingu na zawodach, są w stanie ustanowić nowe PR-y i to są takie rekordy naprawdę dość znaczne. I to mam potwierdzenie z wielu przypadków, czyli to działa. Nie musimy robić 3 razy, 4 razy w tygodniu dwuboju, żeby mieć świetne wyniki w dwuboju. Możemy robić je 2 razy, ale możemy robić dodatkowo akcesory work, możemy robić elementy gimnastyczne, możemy robić jakieś napięcia izometryczne, i to świetnie zadziała.
Myślę, że w tej rozmowie pokazałeś na pewno, że w świecie sportu nastała nowa era, że nadszedł czas dla treningu mentalnego, bo mieliśmy erę treningu technicznego, na którym też powinniśmy się skupiać, taktycznego i fizycznego, i przyszła pora na taki przełom i globalne zastosowanie treningu mentalnego właśnie, bo tutaj...
Ale przełom w jakim sensie? W treningu crossfitowym, czy na naszym podwórku?
Mówię o treningu, o przygotowaniu takim globalnym, bo tutaj też myślę, eksperci na całym świecie związani ze sportem są zgodni, że w przygotowaniu technicznym, taktycznym i fizycznym zbliżyliśmy się do granic takich ludzkich możliwości. Natomiast miejscem, w którym sportowiec może szukać swojej przewagi nad rywalami, jest właśnie ta sfera mentalna. Mm-hmm. I też mi bardzo fajnie powiedziałeś w tej rozmowie.
Tak, tak. Jeżeli chodzi o granice naszych możliwości fizycznych, to nie wiem, gdzie one leżą. Bo za każdym razem, kiedy jest ustanawiany jakiś fenomenalny rekord, możemy zakładać, że niewiele zostało do przekroczenia i pojawia się jakiś fenomenalny zawodnik za jakiś czas i nagle potrafi pokazać, że nie, że jeszcze mamy te granice. Ale pewnie to wynika też nie tylko z jego, powiedzmy, z takiej sprawności fizycznej, ale tej siły mentalnej.
Dokładnie, to jest ta bariera, którą możemy przełamywać właśnie jako uzupełnienie tego treningu fizycznego. Super, Grzegorz, wielkie dzięki za tę bardzo wartościową rozmowę i mam nadzieję, że każdy, kto wysłuchał tej rozmowy, znalazł dla siebie konkretne narzędzia, które może wdrożyć w swoich treningach.
Tego im życzę. Dziękuję, pozdrawiam.